Podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
Szczery do bólu, aktualny i jak zwykle w punkt i jak zwykle poza schematem. Piotr Schmidt, czyli raper Ten Typ Mes. Gościem Wielkiego Spotkania jest Piotr Schmidt, czyli Ten Typ Mes. Muzyk, raper, hip-hopowiec, producent. Masz na swoim koncie 13 albumów, w tym 3 złote krążki. I napisałeś bestseller. Dwa psy przeżyły. Gratuluję bardzo.
A dziękuję. Nie wiedziałem, że to jest bestseller.
Tu się, wiesz, dopytałam przed chwilą. Tak, i potwierdzono, że był w topce Empiku, czyli...
Był. To zaraz idziemy do kasy. I potem na protest.
Czyli ma miano bestsellera. Jesteśmy na ty, dlatego że okazało się, że mamy tylu wspólnych znajomych, że pozwoliłam sobie zaproponować ci to.
Tak. I to taki z najwyższej artystycznej półki. Między innymi Diskreta, którego twórcze zawsze warto wspomnieć, bo to człowiek, który mnie niejako, no może nie tyle współtworzył, ale na pewno bardzo pomógł mi zacząć.
Jak?
Istniało coś takiego jak proto-chat za czasów takiego internetu, do którego się jeszcze trzeba było dodzwonić, żeby ten internet się zmaterializował na twoim ekranie. I ten proto-chat w programie MIRC miał takie właśnie chat-roomy. I była tam ekipa fanatyków amerykańskiego rapu, niekoniecznie zwolenników tego polskiego hip-hopu raczkującego. Nie było tam zbyt wielu fanów byłego posła Leroya czy jakichś innych takich proto-polskich rzeczy, natomiast zajawkowicze amerykańskiego rapu. I tam właśnie na tym proto-czacie pisał Diskret, również Eldo z Gramatika i my. Moja ekipa, Flexip, mieliśmy po 16 lat. No i po kilku nagranych kasetach zmontowaliśmy taką kasetę, którą stwierdziliśmy, że już możemy komuś pokazać i tym kimś właśnie był Diskret. Okazało się, że ci ludzie z tego czatu spotykają się pod pierwszym McDonaldem zrobionym w Polsce, wybudowaną w Polsce na rogu Marszałkowskiej Świętokrzyskiej w Warszawie. Również pod klubem ówczesnym Underground, do którego zważywszy na biedę w kieszeniach i nieodpowiedni strój. Nikt nie wchodził, ale wszyscy stali pod tym klubem. No i tam żeśmy z tą naszą pierwszą kasetą dorwali Diskreta i powiedzieliśmy mu, żeby może posłuchał tego i on dał nam szansę.
Fantastycznie.
To był właśnie typu 2000-2001.
Przejdź teraz długa droga, którą przyszedłeś, dużo osiągnąłeś i napisałeś książkę. I książka oczywiście zawsze budzi taką pokusę, żeby ją zrecenzować i ja się też nie mogę powstrzymać. I pomyślałam sobie, że bardzo ci zazdroszczę jako dziennikarka i też jako autorka jednej książki twojego języka i tego, jakie tworzysz konstrukcje. I jest oczywiście, nie jesteś jedyny, który w ten sposób pisze, chociaż to mi pokazujesz, że może jednak.
Nie, że właśnie ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem jedyny, absolutnie.
Ja to podziwiam i zastanawiam się, jak to się robi. Czy to jest tak, że ty jak piszesz książkę, to tworzysz ten taki bardzo obrazowy język na potrzeby tej książki, czy to jest coś, co wyłapujesz z życia i coś, co gdzieś tam masz zapisane, utrwalone?
Bierze się to z notatek umieszczanych w telefonie. Zaczyna się od jakiegoś spostrzeżenia. Jadę taksówką, stoję przy barze, widzę coś w pociągu i notuję to językiem byle jakim. Po prostu, że wydarzyło się coś albo ciekawe, że ludzie coś tam na przykład zaobserwowałem plemię, ludzi, którzy unikają leków. No i powstaje taka notatka o tym plemieniu, to nie wydarzyło się raz, jadę, nie wiem, gram koncert w Kętrzynie, spotykam kogoś takiego, gram koncert w Krakowie, znowu trafia się taka osoba, no widzę, że coś jest na rzeczy, że jest takie małe plemię i powstaje o tym plemieniu notatka. A potem, kiedy stwierdziłem, że chcę zawrzeć obserwacje na temat tego plemienia w książce, staram się uatrakcyjnić to językowo, redaguję i kombinuję i to daje mi frajdę.
Ale to chyba masz więcej swobody niż przy pisaniu tekstów do piosenek.
Na pewno mam więcej swobody, tylko że pisanie tekstów, piosenek po 20 latach takiej aktywności zawodowej przychodzi mi z automatu, mam dużo patentów na to, wiem co zrobić, a pisanie książki było jednak bardziej bolesne, bo musiałem się uczyć w trakcie, kombinować. Mając doświadczenie kilkuletnie felietonisty, to jednak tworzenie postaci, wracanie do wątków, zamykanie wątków, utrzymywanie w ryzach było dla mnie trudne. Pisanie piosenki jest, oczywiście narzuca krótszą formę, ale mam na to patenty. Wiem, że kiedy wers wydaje się za długi, wystarczy zmienić ale na lecz i po lecz trzeba też pierwszą głoskę następnego słowa dać łatwiejszą, bo jeżeli masz na przykład taką konstrukcję jak, nie wiem, ale świetnie i masz określoną ilość sylab, chcesz zmienić to na lecz świetnie, no to już w tym momencie to eś na początku następnego słowa przeszkadza, więc wiem, że należy wymienić przysłówek i to są bardzo szybko zachodzące w mojej głowie procesy, natomiast podczas książki, pisania książki to było trudniejsze.
Ja trochę przygotowałam sobie cytatów, zresztą bardzo dużo ich wypisałam z twojej książki i żeby zapamiętać, jak gdzieś będę chciała błysnąć w towarzystwie, to zawsze się będę powoływała na twój cytat. Nie mam zamiaru sobie tego przywłaszczać, ale spodobało mi się bardzo na przykład określenie ojczym był w kolorze brudu. I to jest kilka słów, które mówią więcej niż parę stron w książce, bo po prostu widzisz tego człowieka natychmiast. Tu jeszcze mam takie spojrzenie na powrót przezierające za dawno nieczyszczonego akwarium.
Tak. To są lata obserwacji, no właśnie takich pustych spojrzeń, za którymi często kryła się taka bezmyślna agresja. Ja od początku, od pierwszego koncertu zawsze rozwiązywałem to tak, że bez względu na to, czy graliśmy z DJ-em, czy graliśmy z 8-osobowym bandem, idziemy do ludzi, idziemy w tłum, jeżeli to był festiwal, idziemy w zbiorowisko, jeżeli to był koncert klubowy na kilkaset osób. I stykałem się właśnie z takimi agresywnymi spojrzeniami, bo na przykład partner był zaprowadzony przez dziewczynę na mój koncert, ale on absolutnie mnie nie lubił, lub na odwrót, partnerka była hejterem mojej muzyki, a chłopak był zajarany, ale z jakiegoś powodu postanowili razem się wybrać na ten koncert. I no to było mało tego, że się kojarzyło z takim rybim spojrzeniem, to jeszcze z tym, że może za tymi oczami jest coś poza agresją i alkoholem, ale nie, absolutnie nic tam nie ma, po prostu te oczy pływają i są one osadzone w głowie, ale próżno tam szukać dobra w tle. I tacy ludzie też są. Nie mam takiego wojującego optymizmu wobec człowieka, jaki na przykład prezentuje moja koleżanka po piórze i z wydawnictwa Kasia Nosowska, która myślę, że mocno wierzy w dobro. Ja jednak widziałem ludzi po prostu hardkorowo agresywnych, tak się zachowujących, dla których nie bardzo jest nadzieja i to, że oni by mogli w sobie coś znaleźć, być może jakieś dobro, czy oni by je chcieli pielęgnować, czy oni chcieliby z tym dobrem zostać, szczerze wątpię. Widziałem bardzo dużo bezinteresownej agresji. Nie wiem, czy człowiek w ogóle jest wyjściowo dobry.
Ale myślisz, że im jest tak z tym lepiej? Wygodniej?
Tak, bo to jedyne, co znają i absolutnie nie zamierzają wykonywać żadnej pracy, żeby uruchomić w sobie dobro. A żeby uruchomić w sobie zło, nie trzeba wykonać dużej pracy. Wystarczy przypomnieć sobie wszystkich światłych Niemców, którzy no przecież w sumie demokratycznie wybrali kanclerza Adolfa.
A ty zastrzegasz, że ta książka nie jest autobiograficzna?
Zastrzegam, że nie jest autobiograficzna na pewno w taki linearny sposób, że dana sytuacja wydarzyła się na tym etapie mojego dorastania, a jak miałem 33 lata, czyli tyle, ile Walter, główny bohater książki, ma lat, to jest składak.
Składak. A w takim razie kim jest figura tego ojczyma, który występuje w tej książce?
Jest składakiem ojczymów. Między innymi mojego ojczyma. Ojczymów, których poznałem w swojej bliższej, dalszej rodzinie. Historii, które znam od przyjaciół. Historii, które słyszałem jeżdżąc po kraju. Bo wydaje mi się, że to mocno niedoopisana, niesfilmowana postać. Zwykle ojczym jest albo super świetnym gościem, który przychodzi po ojcu tyranie i mało tego, że wchodzi w buty ojca, to jeszcze się okazuje jakimś świetnym, nie wiem, trenerem baseballa, kupuje pierwszą rękawicę dzieciaczkowi, ale świetny ten nowy gość, wow, fajnie, że mama się zakochała. I to jest zwykle jakaś opowieść o tym, że można odnaleźć miłość, a w sumie dzieciom to nie będzie przeszkadzać i super, nie? Albo przeciwnie, biegun drugi, hardkorowy ojczym, który wbija do domu, siedzi w żonobijce, jara szlugi, pije, leje wszystkich naokoło, ach, jaki ten ojciec wyjściowy był świetny, a ten nowy ojczym to czysta przemoc i zakradanie się nocą do pokojów. No nie, jest jeszcze cała paleta szarości tego, w jaki sposób można wejść w rolę ojczyma, czyli człowieka no zupełnie z innej planety, którego z pasierbem nie łączą więzy krwi, w które ja jestem mocno wkręcony i uważam, że geny są czymś, czemu możemy próbować zaprzeczać, ale nie warto.
Ty obwiniasz tego Ojczyma w swojej książce tak naprawdę za nieobecność.
Ja wszystkich trochę obwiniam. Także i Ojczymowi się dostaje, i sam główny bohater jest pełen wpadek i złych decyzji podjętych. Mało się mamie dostaje. Mama mnie spytała, ale następna książka nie będzie o mnie. Nie, mamo, tobie nie pocisnę. Ty przeżyłeś w życiu tyle trudnych chwil, że masz u mnie luz, pas.
A mamie książka się podobała?
Bardzo.
Dumna z syna.
Ona jest dumna już jakiś czas. Myślę, że to trwało tak z 7 lat, myślę, od momentu, kiedy zacząłem być zawodowym muzykiem, rzuciłem studia i to było 7 lat takiej ustawicznej krytyki od wszystkich członków mojej rodziny, że to nie zawód, że to zło, że tu wszyscy po studiach po prostu tytuły doktorskie wypadają wszystkim spod ogona, a ty tutaj masz maturę i co ty w ogóle robisz i co to jest za muzyka i czy to w ogóle jest muzyka. No i to mniej więcej po 7 latach w okolicach dobrych recenzji, nie wiem, 3., 4. płyty, wsłuchania się też w teksty, że to nie jest też bezsensowna, agresywna muzyka, tylko tak sensowna i nawołująca raczej do dobra niż do zła. Na pewno ta opinia o mnie w rodzinie się zmieniła, natomiast wydaje mi się, że członkowie mojej rodziny, różne wujki, ciotki, również mama, rodzeństwo, oni troszeczkę przeceniali wagę swojej opinii na mój temat. Ja miałem naprawdę solidnie wywalone na to, czy im się podoba zawód, który wybrałem, czy nie. U nas był taki bardzo mocno sznyt. Osiągniesz sukces indywidualny, to dobrze, świetnie. Nie będziemy ci dodawali medali, nie będziemy urządzać, nie wiem, rocznic twoich. U nas było tak, że właściwie wychowywało się indywidualistów, więc ja byłem beneficjentem tego wychowania i ich zrzędzenie takie, właśnie około 7-letnie, czyli tak pewnie od właśnie 18 do 25 roku życia, odniosło żaden skutek. I od tego czasu, mniej więcej od którejś tam solowej płyty, mniej więcej 25 urodzin, mama jest dumna, zbiera wycinki, ogląda, jara się, obsługuje YouTube'a, ogląda sobie jakieś stare wywiady i ogólnie jest zajawiona.
A czasami mi twoja książka przypominała roast, czyli to trzeba tutaj trochę wyjaśnić, czyli to jest swego rodzaju antybenefis, którego główny bohater jest szykanowany, na jego temat są opowiadane anegdoty, szydzi się z niego, to jest często bardzo wulgarne. I to jest też trochę taki zabieg, w którym jest mówi się o faktach, ale w taki sposób, że trudno w to uwierzyć.
Tak, znaczy roast jest zadaniem dla komików, stand-upowców, pisania na zadany temat. I jeżeli zrozumiemy, że tym tak naprawdę jest roast, a nie chęcią zgnojenia głównego bohatera, to można wręcz potraktować roast jako swego rodzaju hołd, no bo to głównym tematem dowcipów pisanych przez ludzi, którzy specjalizują się, piszą dowcipy po 20-30 lat, są w tym naprawdę dobrzy, jest właśnie on. Także roast nie jest, jak to się trochę nieudolnie tłumaczy, w Polsce linczem. Nie jest.
No dobrze, ale coś takiego odnalazłam w twojej książce. Trochę tego, te figury Ojczyma przypiekałeś tam nad i hipsterów, i Ślązaków. Zastanawiałam się, czy ty w ogóle się niczego nie boisz, bo jednak ze Ślązakami zadzierać to mało kto w tym kraju ma odwagę.
Powiem tak. Wymieniłem kilka cech typowo śląskich, które wynikają i z trudnej śląskiej historii, zaborów i tak dalej, czyli solidność, pracowitość podpisuje się pod tymi zdaniami zawartymi w książce. Bardzo mi podobało się, że kiedy w jakimś wynędzniałym, wyliniałym 2004 roku, zanim to ta Unia w ogóle wpompowała w nas pół eurocenta, jeżdżę po tej biednej Polsce i musimy w jakimś Białymstoku na przykład, pamiętam taką historię, ścigać z lokalnym raperem, zresztą wspaniałym też, a może nie będę mówił, bo to chyba podpada pod paragraf, organizatora koncertu, żeby mu wynieść z domu komputer, bo on się umówił na stawkę z nami, no ale pieniędzy nie ma, no. No i takie rzeczy się zdarzały, no i trzeba było brać ten komputer i potem gdzieś ten komputer opylić. No w ogóle, no ja chciałem być muzykiem, chciałem pisać teksty, a tu mam jakiegoś pasera szukać, podczas gdy w tym samym roku, równie biednym, równie świeżo po transformacji, jechałem na Śląsk, gdzie wszystko się zgadzało, organizator wypłacał pieniądze, ponieważ on etos pracy miał troszeczkę inny niż w innych regionach Polski. Ja w to bardzo wierzę. Mam na poparcie swoich poglądów szereg badań przeprowadzonych w Polsce, że etos pracy sporo jest związany z zaborami, jakie tutaj przeżyliśmy wszyscy. Natomiast jeżeli chodzi o cechy moich serdecznych ziomów Ślązaków, czyli pewne hardkorowe przywiązanie do tradycji, ja uważam, że ja mam prawo to obśmiać, dlatego że gdzie nie pojechałem w Polskę, to trzeba było odpierać zarzuty, że ze stolicy, z gniazda os. Ja tam, no, nie wiem, czy z gniazda os, ja się nie czuję osą, ani też cię specjalnie nie żądlę. I to wy tutaj przychodzicie i palicie gumy u mnie w mieście pod moją szkołą, a ja na przykład nie jeżdżę do waszego województwa i nie awanturuję się, więc może ciut szacunku dla Syreniego Grodu. I tak przez 20 lat jeżdżenia ciągle ludzie cisnęli w Warszawie. Kiedy robili to zabawnie, śmiałem się. Kiedy robili to na serio, odpierałem zarzuty. Absolutnie nie uważam, że Warszawie, jak zawsze ze względu na to, że urodził się w Warszawie, musi pokornie słuchać i mówić, no tak, tak, ta prowincja, no tak, to u was jest gorzej. Ja tam, a nie gorzej. W wielu miejscach jest dużo lepiej niż w Warszawie. I mam po prostu prawo do tego, żeby obśmiać się z innych województw, tak jak inne przedstawiciele innych województw obśmiewają się z mojego.
W swoim sklepie w Alkopoligami sprzedajesz też koszulki. Takie miasto nie istnieje. Warszawka.
Nie ma takiego miasta Warszawka, tak? To się niestety rozmywa. Mój serdeczny kumpel Pius, wyjątkowo wyczulony na ten zwrot, zaprojektował takie koszulki wraz z grafikiem bodajże Kamilem Borowskim, świetnym twórcą, też warszawiakiem. To męczy takie infantylizowanie Warszawy, która podniosła się z gruzów i tak dalej. Ja nie jestem absolutnie fanatykiem powstania, a wręcz przeciwnie. Moja mama urodziła się w powstaniu 9 sierpnia i jakimś kompletnym cudem w ogóle żyje. Ale no nie ma nic infantylnego w Warszawie, nie jest jakieś miasteczko, żeby to tak zdrabniać. Nie wiem, czemu to ma służyć i jeżeli ktoś mówi Warszawka, to mówię, wiesz co, nie mów tak, bo ja jestem luzakiem, ale powiesz to w jakimś złym towarzystwie, ktoś usłyszy w tramwaju i może zrobić się niemiło, więc dla dobra użytkowników języka polskiego zniechęcam.
Rozprawiasz się też z Kościołem w tej książce i to bardzo szczerze, bo mówisz o tym, jak byłeś oddany wierze sam z siebie.
Tak, to żenujące, jak to sobie przypominam. Nie spotkało mnie nic złego, ale nie spotkało mnie też absolutnie nic dobrego. Ksiądz jakiś tam w podstawówce był taki, no był, no, zabierał nasz czas. Ja chodziłem do kościoła częściej na przykład niż moja mama w okresie dorastania, dlatego że znajdowałem tam spokój z przebodźcowanego śródmieścia, z którego pochodzę. Wystarczyły 3 kroki do bazyliki, to się chyba teraz nazywa Bazylika Świętego Krzyża. Te nowomowy watykańskie są z temat na osobnego roasta, do bazyliki i znajdowałem tam ciszę, znajdowałem tam spokój, znajdowałem tam zapach kamienia i to było dla mnie dorastającego, niechcianego, pozbawionego możliwości wyrażenia się jeszcze seksualnie, z jakimś tam raczkującym pierwszym zespołem, takie miejsce, w którym no, czułem się spokojnie. Ale to dlatego, że miałem małe wymagania. Gdybym troszeczkę więcej poczytał, gdybym zrozumiał, że chociażby wspólnoty protestanckie, szereg innych, jest dużo innych możliwości skanalizowania takiej swojej duchowości. A jednak to mi wystarczyło i mam też duże pretensje do siebie, że trochę za mało czytałem, mógłbym trochę bardziej się postarać. Chciałbym, żeby moja książka dla kogoś, kto ma jakby nosi w sobie ateistyczny potencjał, była być może takim startupem ateizmu, który mógłby w nim zakiełkować.
I miałby do czego doprowadzić?
Do aktu apostazji najlepiej, ponieważ dobry katolik to były katolik.
A co się za tym kryje?
Moja niechęć do tej instytucji bierze się przede wszystkim z systemowego przesuwania, ukrywania pedofilów oraz gigantycznej hipokryzji, jeżeli chodzi o homoseksualistów. I od Dawkinsa, starszych publikacji typu Bóg Urojony, skończywszy na ostatniej książce Frederica Martela, bodajże, pod tytułem Sodoma, dowodów na to, że Watykan i włoska mafia są zupełnie nieprzypadkowo świetnie zorganizowanymi strukturami wywodzącymi się z jednego plemienia, jest aż nadto i to mnie przeraża, ta szkodliwość. Za każdym razem zresztą, żebyśmy nie kończyli tutaj tylko i wyłącznie na religii katolickiej, kiedy zakazy wobec seksualności dominują, robi się źle. No, muzułmanin głęboko wierzący, żeby móc jakoś sobie zrzucić trochę testosteronu, właściwie no, nie za bardzo ma wyjście, tylko gdzieś pójść i urąbać komuś łeb, no bo wszystko, co jest związane z jego testosteronem, jest totalnie zabronione. Jest spenalizowane na maksa. I uważam zarówno hardkorowy islam, jak i hardkorowy katolicyzm za bardzo dużych szkodników. Podczas gdy odłamy religii, do których też mi jest daleko, typu prawosławie, religia protestancka, w momencie, kiedy dajemy ludziom możliwość spółkowania i przynajmniej tego nie penalizujemy jakoś bardzo, to widzimy, no nie wiem, jakiegoś wyluzowanego popa, który chce ludzi przytulać, a nie pouczać. Od razu widać, że on zrzucił z krzyża pewnie tego samego dnia i nikt go za to nie na przykład ekskomunikował, czy nie nałożył jakiejś super kary. No, natomiast...
Albo nie musi niczego udawać.
Albo nie musi niczego udawać, nie musi niczego ukrywać. A panowie w sukienkach, którzy straszliwie mądrzą się na temat życia seksualnego i rodzinnego, nie posiadając żadnego oficjalnego doświadczenia w tych materiach, żenują mnie i przerażają. A placówki kościelne postrzegam jako wręcz agentury obcego wywiadu. I jestem na tym etapie zradykalizowania. Mam pewne pojęcie o tym, nie jestem z ateistycznej rodziny, jestem z lajtowo, ale jednak katolickiej rodziny z obydwu stron. Sam do tego doszedłem, byłem członkiem kościoła i nie mądrzę się od tak. To bazuje na również swoich doświadczeniach. Żaden ksiądz mnie nie skrzywdził, ale ja bym niejednego księdza chętnie skrzywdził. Mam na myśli księży, na których ciążą zarzuty o molestowanie dzieci, ale po prostu gdzieś sobie chillują w jakiejś parafii teraz, bo ani policja po nich nie przychodzi, ani przełożony ich nie każe. Po prostu sobie chillują gdzieś.
Zadam ci takie pytanie organizacyjne z pozoru. Kiedy skończyłeś pisać tę książkę?
W okolicach stycznia 2020 roku, myślę.
Pamiętasz, co napisałeś w finale?
Nie.
Nie pamiętasz zakończenia przesłuchania?
No nie chcę teraz spoilować.
No nie, ale to jest dosyć profetyczny... No, w świetle tego, co się dzisiaj dzieje. Jest 30 października, za chwilę ulice Warszawy i pewnie innych miast będą pełne ludzi protestujących.
No to szło się domyślić, nie upatruję w tym przejawu profetyzmu i siebie prorokiem nie czynię.
Ale nawet tam używasz...
Nie jestem skromny, spoko. Jeżeli chcesz mnie nazwać prorokiem, mogę sobie to wydziarać. Będzie to pewnie fajnie wyglądało, ale...
Tego, co mówiliśmy o religiach, to może raczej nie.
No właśnie. Szło się domyślić. To, co się wydarzyło w 2015 roku, czyli wybór Prawa i Sprawiedliwości na rządzących tego kraju. Mieliśmy już próbkę tego w roku 2005-2006 i chyba w fragmencie 7. Także w momencie, kiedy zorientowałem się, że tak się teraz będziemy bawić i jeszcze doszedł do tego ich prezydent, to już na płycie Ała, która nazywała się Ała, dlatego że odczułem to jako osobisty ból, wybór akurat tych ludzi na włodarzy mojej ojczyzny. No to szło się domyślić, że to będzie szło tylko w stronę coraz większego hardkoru, że będą musieli spłacać swoje polityczne długi wobec tych wszystkich obrońców krzyża, typu właśnie jakiś Czarnek. No też szło się domyślić, że jeżeli on był cały czas lojalny wobec władzy i cały czas tych ludzi wokół siebie gromadził, smoleńskich sceptyków, czy jakkolwiek ich nazwać. Nie odmawiam oczywiście im prawa do cierpienia, to była katastrofa, zginęli ludzie. Że tenże Czarnek któregoś dnia wykona telefon i powie, no dobra, to ja przy was stałem, ja ludzi organizowałem, to teraz gdzie jest dla mnie robota? No, nie zaskakuje mnie wybór takiej osoby, nie zaskakuje mnie pójście na rękę Mordo Iuris czy Ordo Iuris, bo różne funkcjonują warianty. Ja się tego spodziewałem od dawna, także, ale nie dlatego, że spłynęła na mnie łaska Ducha Świętego, tylko dlatego, że miałem odpowiednie dane, żeby to przewidzieć. No.
Ale z datą październikową, to doceniam.
A, faktycznie. Tak, jest taka opcja. To.
Także to wszystko akurat się, finał książki rozgrywa w tych dniach.
Tak, tak, tak. Jakby ja mam pewne narcystyczne cechy, ale no nie czytam codziennie swojej książki albo nie słucham swoich płyt, także nie mam aż takiej
Jestem
pamięci.
Jestem na świeżo, także możesz się zastanowić okay. nad nowym tatuażem jednak. Czy...
Dobra, dobra, coś powinno wjechać.
Czy ty, z czym ty się tak rozprawiasz tak naprawdę w tej książce? Bo mówimy tutaj o takich różnych figurach, ale ja miałam takie poczucie, że no, jesteś przed 40, ale że to jest jakiś jednak zapis twojego buntu, no bo autobiografia autobiografią, ale ty się tam naprawdę buntujesz przeciwko wielu rzeczom, wyszydzając, opisując to na różne sposoby, ale to jest chyba jakiś sprzeciw.
No tak, nie wiadomo od czego zacząć, to jest sprzeciw wobec kompletnie bezideowego show biznesu do teraz, kiedy od czasów pandemii mamy wysyp zbuntowanych piosenek, protest songów, wielu artystów po 2015 roku zobaczyło, że są przywiązani do swojego stylu życia, do poziomu życia, do swoich samochodzików, zabaweczek, podróży. I zobaczyło, że kurde, no może ja jestem w sumie lewicowy pod wieloma względami. Do kościoła nie chadzam, mam ziomków gejów, no ale tutaj wygrała partia, która zgarnęła miliony głosów. To może ja się z tym nie będę jednak afiszował. I tak przez dwie kadencje PiS, czy tam półtorej kadencji PiS i Andrzeja Dudy, wszyscy zasięgowi artyści siedzieli cicho, bo sobie kalkulowali, nie wiem, może menadżer im podpowiadał. Zażenowało mnie to. I kiedy pisałem książkę, również ten show biznes mnie żenował. Teraz wszyscy się obudzili, moim zdaniem ręka tkwi głęboko w nocniku, śmierdzi i wręcz przykleja się do dna tego nocnika, jeżeli chodzi o timing, w którym artyści się obudzili. Ale lepiej późno niż wcale, więc spoko. Przegraliśmy wszystkie możliwe wybory, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą opozycję. No ale teraz artyści jednak zwęszyli opozycyjny elektorat pośród młodzieży. To mnie śmieszy i jakbym miał teraz pisać książkę, to z kolei wyszydzałbym to. W książce ukończonej w styczniu 2020 wyszydzałem wieloletnią bezideowość show biznesu, która mam wrażenie zaczęła się już na początku lat 90. już wraz z piosenką nieodżałowanego Grzegorza Ciechowskiego. Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy, gdzie szef przewidział, szef popu przewidział i nazwał to, czym teraz pop będzie. To już nie będą interesujące teksty, ściganie się na to, kto fajniej skopiuje czy przearanżuje zachodnie brzmienia, to o co chodziło jeszcze przed chwilą w latach 80., o oryginalność. Nie, nie, nie. Wszyscy tu, łącznie ze mną, Grzegorzem Ciechowskim będziemy robili to dla hajsu. I ta bezideowość od bodajże 95 roku, może nawet wcześniej, rozlała się na polski show biznes.
I śpiewasz też o tym, o tej apolityczności.
Tak, tak, tak. Teraz jest sporo polityczności, tylko timing jest, jak wspomniałem, podśmierduje koniunkturalizmem.
Czujesz to?
Tak, bo ja ogólnie czuję muzykę. Ja tak jakby bez względu na gatunek nie znam się na zbyt wielu rzeczach w życiu. Wielu rzeczy w życiu nie wyczuwam, ale akurat muzykę czuję, szczególnie jak ma polski tekst.
Zastanawiałam się, czy nie denerwuje cię pytanie, takie zdziwienie, które towarzyszy dziennikarzom, którzy z tobą rozmawiają, bo to zaobserwowałam, że wszyscy się dziwią, że jesteś inteligentny. Czy to cię nie zaczęło irytować? Czy to jest...
Kiedyś mnie to irytowało, kiedyś byłem wręcz oburzony tym i naburmuszony. Przechodziłem wszystkie fazy ze żałoby, teraz jestem w fazie akceptacji. No bo co by nie mówić, jak się zobaczy pierwszego rapera z rzędu w Polsce z dowolnych lat, końca lat 90., środka lat 2000, lat obecnych, no to pierwsze 10 najbardziej rozchulanych postaci mogą rodzić skojarzenia takie, że nie wiem, czy ja bym chciał iść z tym człowiekiem na piwo, czy on będzie się zachowywał w miarę normalnie i czy będzie go interesowało coś poza własnym wyglądem. Mam na myśli takie pobieżne przejrzenie tego, co jest w danym gatunku on top, ale i tu troszeczkę się ta moja buntownicza strona odzywa. Zakładanie, że polski hip-hop to jest jakaś jednorodna substancja kulturowa, jest tym samym, czym założenie, że polski rock. I te pytania trochę mnie nadal irytują. To znaczy, jak się bierze jakiegoś na przykład Dawcia Podsiadłe, czy bierze się, nie wiem, No na przykład Dawida, no co tam w polskim, co tam panie słychać w polskim roku? To myślę, że Dawid by odpowiedział, nie wiem stary, no ja założyłem swój zespół w bodajże Dąbrowie i odpowiadam za swój zespół, nie odpowiadam za cały Awróg Polski Rok, no. Czy weźmiemy Justynkę Święs, jeden z największych talentów wokalnych ostatnich lat i spytamy, no co tam w żeńskiej wokalistyce Justyna? No myślę, że powie, że nie wiem, idź se sprawdź, no. Zrób sobie jakąś playlistę na Spotify'u i wyrób sobie własne zdanie. No nie pytaj mnie o całą wokalistykę polską. Także ja nie reprezentuję całego swojego środowiska i nigdy, przenigdy nie chciałem tego robić. Chciałem do swojego środowiska dodać swoje poglądy i swój etos pracy. I mam nadzieję, że chociaż część z tego mi się udało zrobić.
Podziwiam też to, że zrywasz z tymi stereotypami w taki sposób. Mówisz, piszesz zresztą o tym w książce, że ludzie czasami bardzo chcą wyrazić swoje jakieś poglądy albo swoje doświadczenie przez strój, co często wychodzi na to, że to jest śmieszne. Mówisz tam, nie wiem, o pracownikach agencji, którzy za wszelką cenę muszą zakładać na siebie najbardziej trendy ciuchy, żeby udowodnić, że wszystko
wiedzą,
to, co
jest na czasie.
Tak, że są nowocześni. I twój strój też to jest też coś takiego, co mnie bardzo ujęło, czyli jesteś bardzo eleganckim mężczyzną, który na ulicy nikt by, nie znając twojej twarzy, nie pomyślał, że jesteś raperem. I to jest twój sposób? To jest poza? Czy
znaczy,
łamiesz?
To bardzo miłe, co mówisz i absolutnie będę się masturbował do tego zdania. Myślę, że jeszcze wiele razy. Ale powiem coś. Nie, dziękuję. To twoim głosem to będzie nagrane. Będę mógł sobie to otworzyć, jak będę miał zły dzień, jakiś dramatycznie depresyjny poranek. Ale chciałbym powiedzieć, jak do tego doszedłem. I doszedłem do tego bynajmniej nie żadnym znawstwem, ani wyczuciem wobec mody, którego nie mam i nie uważam się za dobrze ubranego człowieka. Czasem jestem w miarę mi wyjdzie. Często mi nie wychodzi. Ale to wzięło się z tego, że zobaczyłem czarnoskórych raperów, którzy byli no piękni. Oni wyglądali świetnie w teledyskach. Jak zaczęli być sprowadzani do Polski, również ja sprowadziłem ze swoimi wspólnikami swojego idola do Polski. Devina the Dude, który słynie z tego, że od 30 lat nosi kaszkiet i wygląda w tym kaszkiecie świetnie. Koszulki na ramionczka, szerokie spodnie, wąskie spodnie, buty za kostkę i tak dalej. Ja myślałem, że no to jest właśnie o to chodzi. No i potem okazało się, że kiedy biały Europejczyk założy dokładnie te same ubrania, wygląda jak pajac. Wygląda fatalnie, wygląda źle w klubie, wygląda źle na ulicy, wygląda źle w metrze, wygląda źle w pociągu. Jest to katastrofa. Do dzisiaj czapki typu full cap na białym mężczyźnie, nie wszyscy, ale 8 na 10 przypadków, te czapki typu garnek, szczycę się tym, że nigdy takiej czapki nie miałem, wyglądają arcykomicznie. Miało być groźnie, wygląda jakby ten człowiek szykował się do tego, żeby zdjąć czapkę i poprosić o jałmużnę pod bazyliką, bo jest to taka garnkowa właśnie struktura czapek. Natomiast na czarnoskórych gościach wygląda to świetnie. No i w momencie, kiedy się zorientowałem, że jestem białym Europejczykiem, nie ma co udawać, że jest inaczej, również dzięki swojemu człowiekowi Piusowi, któremu muszę tu oddać szacunek, który był, dorabiał sobie jako przewodnik wycieczek po Londynie. Zrozumiałem, że bliżej mi do, nie wiem, brytyjskiego chuligana, włoskiego dresiarza, tego typu postaci. Nie mylić się z niemieckim dresiarzem, bo tam z kolei wpływy muzułmańskie są bardzo widoczne, tureckie, również we Francji też mężczyźni troszeczkę, tam za dużo jest islamu jakby w street modzie. To nie. Ja tylko gram z tymi kartami, które dostałem od życia. Jestem białym Europejczykiem i nie mogę udawać, że będę wyglądał dobrze. Parę razy jeszcze parę razy popełniałem ten błąd. Całkiem niedawno, typu 2 lata temu, z jakiejś aplikacji do kupowania ciuchów firm, których nie ma w polskich sklepach, kupowałem coś, przedmiot. Nazwijmy to bluzę. Kupowałem tę bluzę, która no, to nie były przekłamane zdjęcia. To była ta sama bawełna, ona nie rezonowała inaczej w świetle. Zakładałem tę bluzę, rozmiar się zgadzał, prezentowałem się swojej partnerce. Ona mówiła, słuchaj, nie wiem ile wydałeś na tę bluzę, ale wygląda jak gówno. Jest po prostu straszne. Zdejmij to, odeślij to. Ja mówię, ja nie umiem jeszcze robić zwrotów przez internet. Ja umiem robić zwroty, ja ci zrobię ten zwrot. Nie możesz się w tym pokazywać. Nawet w domu. No i potem zobaczyłem, ale co się stało? Mówię, patrz, ale ten gość wygląda świetnie. Ona mówi, a zauważ, że ten gość jest pięknym mulatem, a ty jesteś 37-letnim bladym alkoholikiem. Rozumiesz tę skromną różnicę? Także to jest naczelna zasada. Polecam ją wszystkim białym Europejczykom. Na nas rzeczy wyglądają raczej źle po prostu.
Ile jest szczerości w tej książce, a ile kreacji? Teraz jesteś bardzo szczery. Mhm. Tak mi się wydaje.
Zawsze jest trochę kreacji. Nie, moją wielką inspiracją wobec balansu między kreacją a szczerością jest Maciej Maleńczuk od zawsze i bardzo mi się to podobało, że on mówi w dziwny sposób, ktoś się może do niego doczepić, na przykład, że to jest jakiś taki lekko zniewieściały sposób, albo jakby był zawsze pijany, a on nie jest ani zniewieściały, ani nie jest zawsze pijany. To jest taki styl i jest to styl taki, można powiedzieć, zaczepny. To dla mnie duża inspiracja. Także zawsze trochę tej kreacji jest, ale od lat staram się przykręcać potencjometr kreacji. Na pewno więcej kreacji miałem w liceum, kiedy bardziej konformistycznie się ubierałem. Ale to też trochę było związane z poczuciem bezpieczeństwa. Tak jakby mógłbym sobie wymyślić, że różowa koszula to jest świetny pomysł, ale wróciłbym do domu na przykład bez walkmana i butów, ponieważ tak wtedy w Warszawie podchodzono do przechodniów. To jakby trzeba pamiętać, że to był tego rodzaju bieda, że przechodzień był jakby przez w niektórych miejscach w Warszawie od razu takim wyskakującym cennikiem tutaj. Co mu można zabrać? I tak, o! Ting, 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 jak w grze komputerowej. Także wtedy trochę byłem bardziej wykreowany niż teraz.
Powiedziałeś, że ta książka rodziła się nie to, że w bólach, ale jednak było ci trudniej to pisać niż tekst, do których już masz duże doświadczenie w pisaniu tekstów. Ale ja nawet odkryłam gdzieś w mediach społecznościowych po pierwsze peany, znowu ci tutaj nagram na ten gorszy dzień, żeby się...
Do it.
Ludzie są zachwyceni, porównują cię do twojego też, wiem, że lubisz Szarla Bukowskiego i twój styl też do niego porównują, piszą, że to jest fajny, bezczelny styl, ale pojawiła się też taka obawa, czy będziesz teraz już tylko wydawać książki, a nie będziesz wydawać płyt? I mam tutaj taki cytat, czy MES będzie wydawać płyty, bo świetnych pisarzy jest wielu, a wybitnych raperów paru.
Kolejne poprawiające nastrój zdanie. Serdecznie pozdrawiam autora bądź autorkę. Muzyka jest obecna w moim życiu jak najbardziej. Nie wiem do końca jeszcze, co chcę teraz powiedzieć. Opublikowałem w tym roku jedną dość krótką płytę, kilka singli. Aktualnie jestem bardzo zaangażowany w pracę z muzykiem Naszą Nadzieją Jazzu, Kubą Więckiem, który to Jakub, zawodowy saksofonista nagrodzony wszędzie, też zaczął trochę odczuwać to, co ja w pewnym wieku, że jego macierzysty gatunek jazz, tak jak dla mnie macierzysty gatunek rapsy, trochę go ogranicza i jest beneficjentem pandemii. To znaczy nauczył się robić bity, ponieważ spadły mu koncerty i razem pracujemy nad różnymi bitami. To jest świetne i to się wydarza, a to się działo dosłownie 3 dni temu, także chciałbym uspokoić, że muzyka jest jak na razie też ważną częścią mojego życia.
Też? To znaczy, że książkę napiszesz następną?
Mam nadzieję, tylko nie chciałbym mówić kiedy.
No wiadomo, że wydawca słucha.
Moim ulubionym polskim leniuszkiem, bo ja mam też bardzo ambiwalentny stosunek do filmowców. Uważam filmowców za najbardziej przewożoną brygadę show biznesu. Jeżeli mielibyśmy wybrać ludzi o najwyższym mniemaniu o sobie i najbardziej zadartych nosach w knajpie, to absolutnie wygrywają filmowcy tutaj w tej kategorii. No i moim ulubionym leniuszkiem, czy też człowiekiem, który prokrastynował ciągle następne swoje dzieło, był świętej pamięci Andrzej Żuławski, któremu wyliczyłem kiedyś pisząc felieton o leniuszkach w showbiznesie 17 lat przerwy między filmami. Czyli 17 lat pławienia się w panie reżyserze, ale panie reżyserze, twórco, wielka kariera we Francji, rozwiane siwe włosy, 17 lat nieróbstwa. Także zapewniam Państwa, że będzie pomiędzy moją pierwszą a drugą książką mniejsza przerwa. Ale jakby co... Moim alibi jest postać Andrzeja Żuławskiego, który cały czas był ciągle nagradzany, wielkim reżyserem był i wszyscy robili z nim wywiady, pałując się nad jego dziełami. Chcę też powiedzieć, że film Mowa Ptaków to najgorszy film, jaki kiedykolwiek powstał. I trochę nie dbam o to, że nie mówimy źle o zmarłych. Ten scenariusz jest bolesny. I też szczerze współczuję Ksaweremu Żuławskiemu, że się za to zabrał, bo to nie jest wina reżysera, to jest wina scenarzysty. Szanowni Państwo, jeżeli słuchają nas Państwo i mają Państwo ochotę na taki wieczór, że mogą Państwo zjarać suszoną sałatę i potrzebują Państwo naprawdę hardkorowo złego filmu, tak jak najgorszym filmem anglojęzycznym jest oficjalnie The Room, wyreżyserowany również przez Polaka, jak się okazało, Tomiego Wiseau, Wel Tomasz Wieczorek. I obejrzenie tego filmu daje no właśnie tę niewiarygodną radość z obcowania z czymś fatalnie skonstruowanym. To polską odpowiedzią na The Room jest Mowa Ptaków.
Czyli w charakterze sponiewierania się polecasz ten film.
Zdecydowanie.
A powiedz jeszcze, wrócę do tego dnia, bo normalnie nie odnoszę się do aktualności, ale już na koniec tej rozmowy. Co byś dzisiaj powiedział, nie wiem, masz mikrofon przed sobą, wyobraźmy sobie, że mówisz do ludzi, że ten głos jest słyszany w wielu domach.
Zdaję sobie sprawę z tego, że no jest kilka argumentów przeciwko tym marszom, to znaczy, że trzeba było być tak aktywnymi jak ostatnimi dniami. Dzień wyborów, niedawno był dzień wyborów prezydenckich, a parę miesięcy wcześniej, mniej więcej rok temu, były wybory do parlamentu. Słaba frekwencja, ludzie, którzy nie lubią dawać kobietom jakichkolwiek praw, a już na pewno nie takich, o jakie teraz się walczy, są u władzy. Szło się domyślić, że tak będzie, jeżeli frekwencja była na tym poziomie, na jakim była. Natomiast różne rządy były obalane. Historia zna różne przypadki, kiedy bunt społeczny i poziom ogólnej frustracji był na tyle wysoki, że trzeba się z nim było liczyć i trzeba się było usunąć w cień. Również armia, która przecież podlega najbardziej, chyba nie jestem absolutnie ekspertem od tych politycznych detali, ale zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent. Również zdarzało się tak, że i armia stawała po stronie ludu, a absolutnie nie stawała po stronie polityków. I takie przypadki się zdarzały. Także nie traćmy nadziei. Pokazujmy, na co nas stać. Pokażmy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.